Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie Bóg chce, żebyś był zdrowy. Mówimy na ten temat od 2 miesięcy, ale wydaje mi się, że nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem tej serii. Dlatego też piątek będzie ostatnim dniem, w którym będziesz mógł zamówić wszystkie materiały, które oferujemy przez całą serię. Mam książkę Bóg chce, żebyś był zdrowy. Mam ją nie tylko w postaci książki, ale również w postaci podręcznika, który został stworzony tak, abyś mógł nauczać innych. Mamy też płyty CD i DVD oraz zestaw 6 płyt ze świadectwami uzdrowienia, które pokazywaliśmy i które uczyniły tę serię tak długą. Pokazaliśmy wiele świadectw ludzi, którzy zostali wzbudzeni z martwych, ludzi, którym odrosły części ciała, których nie mieli w momencie narodzin, ludzi uzdrowionych ze stwardnienia rozsianego, z wielu różnych chorób. Są to niesamowite świadectwa. One budują wiarę. Nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem naszej oferty, dlatego zachęcam Cię do zdobycia całego pakietu. Jeśli tego wysłuchasz, wierzę, że będzie prawie niemożliwe, żebyś pozostał chory. Jeśli wysłuchasz słowa i wszystkich świadectw, jeśli przyjmiesz całe nauczanie i postąpisz w oparciu o nie, wierzę, że to zaowocuje uzdrowieniem w Twoim ciele. Używałem przykładu kobiety z Ewangelii Marka, rozdział 5, która podeszła, dotknęła skraju szaty Jezusa i została uzdrowiona. Używałem tego przykładu, aby pokazać, że istnieją prawa zarządzające Bożą mocą, jak porusza się uzdrawiająca Boża moc. Ta kobieta wprawiła te prawa w ruch i chociaż Jezus nie wiedział, kto go dotknął, moc popłynęła. To pokazuje, że to nie było nic osobistego. Jezus nie powiedział, jesteś taka wspaniała i tak silna, wierzę, że cię uzdrowię. Nie, on nawet nie wiedział, kto go dotknął. To ona wprawiła prawa w ruch i Boża moc popłynęła. Jeśli w Twoim życiu nie manifestuje się uzdrawiająca Boża moc, to nie jest tak, że Bóg osobiście Cię odrzucił, bo za mało zrobiłeś. Nie, chodzi o to, że istnieją prawa, które kontrolują przepływ Bożej mocy. Więc jeśli nie widzisz tej mocy w swoim życiu, to znaczy, że nie wprawiłeś tych praw w ruch. To nie oznacza, że jesteś okropną czy złą osobą, albo że jesteś ignorantem. W innych dziedzinach możesz być silny i bardzo dobrze wyedukowany, ale nie znasz pewnych praw. W przeciwnym razie, by to działało, to aż takie proste. To dało mi niesamowitą odwagę i pewność, bo są chwile, kiedy modlę się o ludzi, o których wiem, że nie są we właściwym miejscu z Panem, wiem, że nie wszystko robią właściwie, ale jeśli ktoś, używałem już tego przykładu, jeśli ktoś złapie przewód pod napięciem, przewód nie ocenia, czy jesteś dobrym, czy złym człowiekiem, czy jesteś nikczemny, czy sprawiedliwy. Prądem rządzą prawa, więc popłynie on niezależnie od tego, czy jesteś dobry, czy zły. To samo ma miejsce w świecie duchowym. To nie opiera się o Twoją świętość, czy dobroć. Zwyczajnie istnieją prawa, które rządzą Bożą mocą. Niektóre z tych praw, które omawialiśmy, to ona musiała usłyszeć o Jezusie, wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, musiała postąpić w oparciu o Słowo Boże, wiara bez uczynków jest martwa, list Jakuba, rozdział 2, werset 20. Musiała postąpić w oparciu o swoją wiarę, a przez ostatnie kilka dni mówię o tym, że musisz wypowiadać swoją wiarę w wersecie 28. Ona powiedziała, jeśli dotknę choćby jego szaty, będę zdrowa. Mówiłem o tym, że wiara jest aktywowana głosem. Wiarę uwalniasz swoimi słowami, ale swoimi słowami uwalniasz również niewiarę. Czytałem werset z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 31, który mówi: nie przyjmujcie myśli, mówiąc, mowa tutaj o tych złych myślach, o martwieniu się o zaopatrzenie. Przyjmujesz myśl w momencie, kiedy ją wypowiadasz. Nie powstrzymasz myśli przed przychodzeniem, ale możesz powstrzymać je przed staniem się rzeczywistością w twoim życiu. A robisz to wtedy, kiedy nie wypowiadasz tych negatywnych myśli. Wypowiadaj wiarę, ale nie wypowiadaj negatywnych myśli. Jednak większość ludzi jest szybka do mówienia o tym, co ma, a nie o tym, o co wierzy. Pozwól, że użyję potężnych wersetów z Ewangelii Marka, rozdział 11. Jezus szedł do Jerozolimy i po drodze podszedł do drzewa figowego. Był głodny i zobaczył drzewo figowe, które miało liście. Kiedyś ktoś podważył moje zdanie, więc zadzwoniliśmy do izraelskiego biura turystycznego. Widzisz, niektóre drzewa figowe zachowują się inaczej w różnych miejscach, ale w Izraelu, kiedy drzewo figowe ma liście, to znaczy, że już powinno mieć figi. Innymi słowy, wydaje owoc, zanim wypuściliście. Tak więc Jezus zobaczył drzewo figowe. To nie był jeszcze czas na figi, ale nie był to również czas na liście. Więc kiedy Jezus zobaczył drzewo figowe z liśćmi, podszedł zobaczyć, czy ma jakieś figi. Był głodny, więc zamierzał jakąś zerwać, a kiedy zobaczył, że drzewo nie ma fig, wtedy je przeklął. Pozwól, że to ci przeczytam. Ewangelia Marka, rozdział 11, werset 12. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Lecz gdy się do niego zbliżył, nie znalazł nic prócz liści, bo nie był to czas na figi. Wtedy Jezus odpowiedział mu: niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. Więc Jezus przeklął to drzewo figowe. Poszli do miasta, wypędzili ze świątyni wymieniających pieniądze i dalej czytamy, że tego samego wieczora wrócili do Betanii, a następnego ranka, 24 godziny później, kiedy wracali do Jerozolimy, w wersecie 20, rano, przechodząc, zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego: mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. To jest świetne. Nie możemy usłyszeć, jak brzmiał jego głos. Ale zapewniam cię, że Piotr nie powiedział: mistrzu, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Pewnie brzmiało to bardziej tak: wow, mistrzu, zobacz, co się stało. Drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. On był zszokowany, był przejęty. Jezus nie dotknął tego drzewa, nie posypał go solą, nie przyłożył do niego siekiery. On przemówił do drzewa figowego i to drzewo umarło. Jeśli przeczytasz to w Ewangelii Mateusza, jest tam napisane, że umarło natychmiast. Ale w Ewangelii Marka, rozdział 11, werset 20, czytamy, że zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. Drzewo figowe umarło w momencie, kiedy Jezus do niego przemówił, ale nie wyglądało na martwe aż do następnego dnia, bo śmierć miała miejsce w korzeniach, pod powierzchnią i nie mogli tego zobaczyć. Dopiero następnego dnia to, co stało się pod powierzchnią, stało się widoczne na powierzchni. To doskonale nawiązuje do naszego tematu. Kiedy wypowiadasz swoją wiarę i przeklinasz raka, niektórzy natychmiast po tym, jak wypowiedzieli swoją wiarę, natychmiast sprawdzają, czy guz zniknął. Chcą iść do lekarza i zrobić badania. Czekają aż do momentu, w którym zobaczą, że coś się stało, zanim uwierzą. Cud wydarzył się natychmiast po tym, jak Jezus przemówił do drzewa figowego, ale to zadziało się u korzeni i potrzebny był czas, aby to, co już się wydarzyło, widocznie się zamanifestowało. Tak samo jest, kiedy modlisz się o uzdrowienie. Zostajesz uzdrowiony w momencie, kiedy uwierzysz, ale może minąć trochę czasu, zanim zobaczysz, jak manifestuje się to uzdrowienie. Na przykład, może na coś chorowałeś, zgrobiłeś chorobę i mogłeś być natychmiast uzdrowiony, ale jeśli walczyłeś z chorobą przez dłuższy czas, może to trochę potrwać, zanim odzyskasz siły. Jeśli nie jadłeś, może brakować ci energii. Widzisz, to jest uzdrowienie. Jeśli zostałeś uzdrowiony i choroba odeszła, to twoje ciało samo się zregeneruje. Gdyby był to cud, wtedy nie tylko odeszłaby choroba, ale również twoje ciało natychmiast wróciłoby do zdrowia. Jeśli byłbyś sparaliżowany, a ja bym się o ciebie pomodlił i zostałbyś natychmiast uzdrowiony, ale jeśli nie używałeś swoich mięśni od 20 lat, minie trochę czasu, zanim nabierzesz siły. Może nie będziesz natychmiast chodzić, to byłoby uzdrowienie. Jeśli problem, który miałeś, odszedł, twoje ciało będzie działać, ale nie używałeś tych mięśni, one zniknęły. Będziesz musiał pójść na terapię zajęciową, będziesz musiał dojść do siebie. Po jakimś czasie będziesz widział postępujące uzdrowienie. To byłby cud, gdybyś nie tylko został uzdrowiony i rozwiązałby się problem, ale gdyby jeszcze twoje mięśnie były tak samo silne, jak gdybyś używał ich przez ostatnie 20 lat. Widzisz, istnieje różnica między przyjęciem uzdrowienia a cudem. W Ewangelii Marka, rozdział 16, czytamy: na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Stwierdzenie odzyskają zdrowie sugeruje, że coś dzieje się przez jakiś czas. Istnieją dwa sposoby przejmowania. Możesz przyjąć cud, w którym wszystko dzieje się natychmiast, albo możesz przyjąć uzdrowienie. Ja wiem, jak w pewnym sensie kontrolować uzdrowienie. Kontrolujesz je przez słuchanie Słowa Bożego, przez postępowanie na jego podstawie, przez mówienie i przez te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy. Mogę cię nauczyć, jak w tym chodzić, może to zająć jakiś czas, ale jeśli będziesz to robić, będziesz uzdrowiony. Niekoniecznie mogę kontrolować cuda, ale widziałem wiele cudów. Modlę się i wierzę w to, że ktoś został natychmiast uzdrowiony, ale nie wiem, czy ta osoba natychmiast wstanie z wózka i zacznie chodzić. I wszystko będzie tak, jakby nigdy nie była chora. To byłby cud. Nie wiem, jak kontrolować cud, ale mogę jej powiedzieć: jesteś uzdrowiona i od teraz zacznij robić to, co możesz, a każdego dnia będziesz silniejsza i w krótkim czasie zaczniesz chodzić. Mogę kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją, ale nie wiem, czy będzie to natychmiastowy cud, czy stopniowe uzdrowienie. Jezus przemówił do drzewa figowego i to stało się natychmiast, ale minął jakiś czas, zanim to, co stało się pod powierzchnią, zamanifestowało się nad ziemią. Piotr był zszokowany. Panie, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiedział im: miejcie wiarę w Boga. Nie znamy również tonu głosu Jezusa. Ale nie wierzę, że brzmiał tak: miejcie wiarę w Boga. To brzmiało tak: miejcie wiarę w Boga. Co z wami, chłopaki? Jestem z wami od 3 lat. Uczę was tego, a wy nadal jesteście zszokowani, widząc moc słów? Jesteście zszokowani tym, że przemówiłem do drzewa, a ono zareagowało? Istnieje powód, dla którego byli nazywani uczniami. Musieli się uczyć, bo nie byli zbyt mądrzy. Amen. W wersecie 23 Jezus powiedział: bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, cokolwiek powie. Jezus powiedział swoim uczniom, jak to się stało, że zobaczył ten cud, skoro jedynie przemówił do drzewa, a ono natychmiast umarło. W ciągu 24 godzin stało się jasne, że drzewo było martwe. Jak to się stało? Jezus mówi ci, że jeśli powiesz swojej górze: podnieś się i rzuć się w morze, jeśli nie zwątpisz w swoim sercu, lecz będziesz wierzył, że stanie się to, co mówisz, spełni się, cokolwiek powiesz. Jezus używał mocy słów, przeklinając drzewo figowe. On do niego przemówił. Zobacz, że czytamy tutaj: kto powie tej górze, temu drzewu. Jezus użył góry jako przykładu, ale przed chwilą przemówił do drzewa. Więc jakikolwiek jest twój problem, mów do niego. Mów do problemu, nie mów do Boga o swoim problemie, ale mów do swojego problemu o Bogu. To, co mówię, jest potężne i to nawiązuje również do tej kobiety z 5 rozdziału Ewangelii Marka. Ona powiedziała: jeśli dotknę choćby jego szaty, będę zdrowa. Ona wypowiedziała swoją wiarę. Musisz wypowiedzieć swoją wiarę. Jezus powiedział: oto jak to zrobiłem, chłopaki. Ja przemówiłem do problemu. To nie Bóg był problemem, problemem było drzewo figowe. To ono twierdziło, że ma coś, czego nie posiadało. To Jezus stworzył to drzewo figowe. On stworzył wszystko. W Ewangelii Jana, rozdział 1, czytamy, bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie i wszystko zostało stworzone w Nim, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. To Jezus stworzył to drzewo figowe. To On był stwórcą i jako stwórca powiedział do tego drzewa, będziesz dawać figi, zanim wypuścisz liście. To nie była jeszcze pora na figi, a ono już wypuściło liście, więc to drzewo było wynaturzone. Żyło niezależnie od tego, jakim stworzył je Bóg. Jezus miał pełne prawo, by je przekląć, bo to On je stworzył, to On je zaprogramował, to On powiedział mu, jak działać, a ono działało inaczej, niż Jezus mu nakazał. Dlatego Jezus do niego przemówił. Przemówił do rzeczy, która była problemem, a Jego słowa uwolniły moc. To szokuje większość dzisiejszego społeczeństwa, bo nie przywiązują takiej wagi do słów. Kiedyś, jak dawałeś komuś słowo i uścisnęliście sobie dłoń, sprawa była załatwiona. Mogłeś zaufać tej osobie. Dzisiaj nie przywiązujemy wagi do słów, potrzebujemy umów, a nawet jeśli podpiszesz umowę, dobry prawnik może się z niej wywinąć i może ją zmienić. Ludzie nie cenią słów. Najpierw coś powiedzą, a później stwierdzają, o, nie to miałem na myśli. Nie możesz cofnąć swoich słów. Powrócę do wersetu, którego często używam w ostatnich dniach, ale Księga Przysłów, rozdział 18, werset 21 mówi, śmierć i życie są w mocy języka. Nie możesz wypowiadać śmierci, a potem powiedzieć, o, nie miałem tego na myśli i wszystko unieważnić. Nie, to tak nie działa. Słowa są ważne, Jezus to pokazał. Większość ludzi nie wierzy dzisiaj w moc słów. Jezus o tym mówił i powiedział, że musisz powiedzieć i nie wątpić w swoim sercu. My nie wierzymy w moc słów i dlatego nie widzimy manifestacji tej mocy. Ludzie nie padają martwi, kiedy mówią, śmiertelnie mnie przestraszyłeś, bo nie wierzyli w to swoim sercem, ale dla nich to próżne, puste słowa, ale Jezus tak nie mówił. Jezus powiedział, że jeśli chcesz oglądać cudowną moc, musisz dotrzeć do miejsca, w którym wypowiadając coś, nie będziesz w to wątpił w swoim sercu. Jednak w naszym społeczeństwie słowa to nic wielkiego, nie są tak istotne. Mówisz komuś, będę u ciebie o 7, po czym nie zjawiasz się aż do 7:15. Może nawet nie wyjdziesz z domu aż do 7 i spóźnisz się 20 lub 30 minut. Nie przywiązujemy wagi do słów. Nasze słowa nie są ważne. I to między innymi dlatego nie widzimy manifestującej się Bożej mocy. Kiedyś pewien mężczyzna miał założyć w naszym biurze alarm. Umówił się ze mną na konkretną godzinę, wydaje mi się, że na 10. Byłem zajęty, miałem wiele do zrobienia, ale czekałem na niego, a on spóźnił się prawie 30 minut. Kiedy przyszedł, zobaczyłem, że miał przypięty do paska telefon komórkowy. Miał telefon, mógł do mnie zadzwonić i powiedzieć, że się spóźni, ale tego nie zrobił. Powiedziałem, spóźniłeś się. Odpowiedział, tak, utknąłem w korku, dotarcie tutaj zajęło mi dłużej niż myślałem, ale już jestem, wszystko jest w porządku. Powiedziałem, nie jest w porządku, nie potrzebuję Pana prezentacji. Zapytał, o czym Pan mówi? Byłem umówiony. Tak, umówił się Pan na 10, a jest prawie 10:30. Nie dotrzymał Pan słowa? A jeśli traktuje mnie Pan tak, zanim zdobiliśmy targu, to zapewniam Pana, że kiedy to zrobimy, nie będzie mi Pan pomocny. Nie potrzebuję ani Pana prezentacji, ani Pana produktu. Odrzuciłem go. Był tym zszokowany, ale widzisz, ja przywiązuję wagę do słów. Jeśli mówię komuś, że będę w konkretnym miejscu o konkretnej godzinie, to znaczy, że będę. A jeśli coś mi wyskoczy i uznam, że się spóźnię, zadzwonię do tej osoby i powiem jej, co się dzieje. Ale widzisz, moje słowa mają znaczenie. Jeśli mówię, że będę gdzieś o konkretnej godzinie, to możesz na to liczyć. Możesz na mnie polegać, przyjdę. Psalm 15, werset 4 mówi, że Boży człowiek Choć przysięga na własną niekorzyść, nie wycofuje się. To bezbożne, kiedy mówisz, przyjdę, a potem się nie pojawiasz albo przychodzisz spóźniony. Wiem, że niektórzy z was myślą, Rety, nie przykładam aż takiej wagi do słów. I dlatego nigdy nie zobaczysz, jak spełnia się to, co powiedział Jezus. Nigdy nie przemówisz do drzewa figowego i nie zobaczysz wypełnienia się słów, bo nauczyłeś swoje serce. Nie wierzę w to, co mówię. To nie jest ważne. To tylko takie uogólnienie. To może nie wydarzyć się w taki sposób. Nie, musisz dojść do miejsca, w którym to, co mówisz, jest wiążące. Psalm 89, werset 34 mówi, nie złamię mego przymierza, ani nie zmienię tego, co wyszło z moich ust. Kiedy Bóg coś mówi, to jest to przymierze. On tego nie złamie. On wiąże się swoim własnym słowem. Jeśli jesteśmy pobożni, też powinniśmy tacy być. Musimy wiązać się swoimi słowami. Musimy dojść do miejsca, w którym nie będziemy mówić rzeczy, których nie mamy na myśli. Jeśli coś mówimy, to popieramy. Choć przysięgamy na własną niekorzyść, nie wycofujemy się. Wiem, że niektórzy z was myślą, robisz wielką sprawę z takich drobnostek, i dlatego nie widzisz manifestującej się mocy, bo nie przywiązujesz wagi do słów. Ten fragment mówi, że musisz powiedzieć i uwierzyć w swoim sercu, że to się spełni. Jeśli masz w zwyczaju mówić, przyjdę za godzinę, zrobię, a potem tego nie robisz, nauczyłeś swoje serce, że nie wierzysz swoim słowom, że twoje słowa nie są ważne. A potem, kiedy doktor mówi ci, że umrzesz, mówisz, wyznaję swoimi ustami i wierzę w swoim sercu, że przyjąłem, że mam to. Wierzę. A jednak twoje serce powie, co czyni te słowa innymi od reszty słów, które mówiłeś i w które nie wierzyłeś? Nauczyłeś swoje serce, aby nie wierzyło, że otrzymasz to, co powiedziałeś. To nie jest coś jednorazowego. Nie możesz żyć cieleśnie, nie szukać Pana i czekać, aż znajdziesz się w kryzysowej sytuacji, żeby dopiero wtedy stanąć mocno w wierze. Nie, twoje serce pójdzie za twoimi dominującymi myślami, a nie za pojedynczymi, jednorazowymi myślami. Nie możesz wypowiedzieć czegoś raz i zwalczyć tym 5 lat niewłaściwego myślenia. Chwała Bogu za to, że możesz się na tym skupić i w krótkim czasie możesz odmienić swoje serce, ale nie stanie się to w jednej chwili. Musisz dojść do miejsca, w którym zaczniesz wierzyć w moc słów. Mam do powiedzenia na ten temat dużo więcej i zagłębię się w ten werset w jutrzejszym programie. Nie miałem czasu, żeby zrobić to dzisiaj. Staram się tylko przekazać, że Jezus powiedział swoim uczniom, oto jak dzieją się cudowne rzeczy. Musicie przemówić do swojego problemu bez powątpiewania w swoim sercu, ale z wiarą w to, że spełni się wam to, co powiedzieliście. Jeśli to zrobicie, spełni się wam cokolwiek powiecie. To jedno z Bożych praw. W taki sposób uwalniasz Bożą moc. Masz w swoim wnętrzu nadnaturalną, wzbudzającą z martwych Bożą moc, ale musi ona zostać uwolniona i jest ona aktywowana głosem. Słowami uwalniasz śmierć lub życie. Ale musisz zacząć wierzyć w moc słów. Musisz dojść do miejsca, w którym uwierzysz, że twoje słowa są potężne, że będziesz miał to, co powiedziałeś. To wymaga ponownej nauki. Nasze społeczeństwo w to nie wierzy. Właśnie dlatego próbuję zachęcić cię do nabycia naszych materiałów. Możesz wejść na naszą stronę i możesz zdobyć te płyty za darmo. Możesz wejść na naszą stronę i możesz za darmo obejrzeć wszystkie te świadectwa. Nie musisz ich kupić, nie staram się tego sprzedać. Ja tylko próbuję podać ci słowo. Mamy tutaj cały pakiet. Ten mały pendrive zawiera 12 moich nauczań, które nawiązują do uzdrowienia i które ci pomogą. Mówiłem to już wiele razy w tej serii, ale jeśli wysłuchasz tego wszystkiego, jeśli weźmiesz to do serca i zaczniesz zgodnie z tym postępować, prawie niemożliwe będzie, żebyś pozostał chory. To jest niesamowite. To wspaniałe, wspaniałe nauczania. Pamiętaj, że nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem, w którym będę nauczał na ten temat w telewizji. Dlatego zachęcam cię, abyś zadał sobie ten trud i posłuchał, a potem się z nami skontaktował. Zadzwoń lub napisz, zamów te materiały. Obiecuję, że to zmieni twoje życie, to zmieniło moje życie. Wysłuchaj naszego lektora, a on poda ci informacje. Zadzwoń lub napisz już dziś i dołącz do mnie jutro w kolejnym odcinku Prawdy Ewangelii.
Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział: "Wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie." Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę: Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga.
Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest 2 list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami i to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com